Dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego zatytułowałem Boże Płoty. Nie ploty, tylko płoty. Zacznijmy od tego, że płot w świadomości polskiego społeczeństwa jest dosyć mocno znany. Począwszy od najsłynniejszego polskiego płota między Kargulem i Pawlakiem, poprzez różne ogrodzenia, różne jakieś tam opłotki i tak dalej. Mocno jest ta idea płotu, ogrodzenia wpisana w naszą świadomość. Ludzie od zarania dziejów starali się zabezpieczać swoje tereny, dobra przed dostępem niepowołanych ludzi, złych ludzi. W celu zabezpieczenia swojej jurysdykcji różni monarchowie, właściciele ziemscy wznosili mury obronne, graniczne fosy, zasieki, inne fortyfikacje. To wiemy przecież z historii, z różnych starych rycin, jakichś wykopalisk, że zawsze te mury jakieś tam były, które miały zaznaczać daną własność. Największym na świecie przykładem takiej budowli, takiego wyznaczenia granicy jest Wielki Mur Chiński. Na pewno słyszeliście o tym murze. To największa budowla wzniesiona kiedykolwiek przez człowieka, słuchajcie. Rozpoczęto budowę w 214 roku przed narodzeniem Chrystusa i ten mur miał służyć jako wał obronny przed obcymi plemionami koczowników, które chciały wtargnąć do Chin. Mur ma długość 2450 kilometrów, a z bocznymi jeszcze odgałęzieniami co najmniej 6000 kilometrów. To ktoś tam policzył, że ta podstawowa jego długość to mniej więcej odległość między Londynem a Moskwą. To jest taki mur. Mur, który u podstawy ma 6,5 metra, no to sobie wyobrażacie 6, u góry 5 metrów, że mogą maszerować chyba z 10 żołnierzy obok siebie, może po murze maszerować wzdłuż. Takie jest to szerokie i wysokie 9 metrów. Faktycznie do dzisiaj większość jakby posiadłości i tak dalej, pomimo całej tej elektroniki, pomimo tych wszystkich różnych systemów ochronnych, no, nadal stosuje się to ogrodzenie, płot jako podstawowy wyznacznik danego terenu, który ma też z drugiej strony pozwalać właścicielowi spać spokojnie i nie martwić się, że ktoś niepowołany wejdzie na jego teren. W takie wyraźne zaznaczenie granicy poprzez właśnie płot, ogrodzenie jest potrzebne dla naszej psychiki, bo po pierwsze wyraźnie odgradza, oddziela to, co nasze od tego, co cudze. Jest wyraźnie to nasze, a to cudze. Wyznacza miejsce, z którym się utożsamiamy, bo to jest nasze i to trzeba przy tym trzeba robić, bo to nasze, a tam za płotem już nie jest nasze, więc tam już my nie odpowiadamy za tamto, co za płotem. I dlatego też czasem można zauważać, że postawienie płotu, ogrodzenia jest pierwszą czynnością, którą się wykona, kiedy kupi się działkę, no nie? To widać czasem. Nic jeszcze nie ma, ale już ogrodzenie jako takie jest. Czasem nawet prowizoryczne, ale już jest. I prawdopodobnie, jeśli nasz zbór w końcu otrzyma tę działkę, no to co najpierw zrobimy? Pewno ogrodzimy najpierw, nie? Jeśli chodzi o ogrodzenie, to też ono sporo mówi o tym, który mieszka, czy który jest właścicielem danego terenu. Rodzaj ogrodzenia i stan jakby wskazują na to, kto tam za tym ogrodzeniem, jaki człowiek mieszka za tym ogrodzeniem, czy w tym ogrodzeniu. Słowo Boże mówi przy powieści Salomona 24:30: szedłem koło roli próżniaka i koło winnicy głupca, a oto wszystko porosło chwastem, powierzchnie i pokryły pokrzywy, a kamienne ogrodzenie było rozwalone. I właśnie czasem po ogrodzeniu już można zobaczyć, jak to tam jest naprawdę. Mamy we współczesnym świecie oczywiście pewien nowy trend, który jest przeciwny wyznaczaniu granic, wyznaczaniu tej linii, która ma oddzielić, że to jest nasze, a to jest wasze. Jest taki trend, moda nawet na to, żeby likwidować te ogrodzenia przydomowe. Ja się kiedyś zdziwiłem, kiedy pojechałem na zachód, to zobaczyłem, że właśnie tam jakoś tak trochę inaczej, dziwnie. Bo tradycyjnie polskie osiedle domków wygląda mniej więcej tak, no nie? Że są ogrodzenie. Każdy domek jest ogrodzony, ma swój płotek, większy, mniejszy, zależy od właściciela, od idei, ale tak. Natomiast nowomodne osiedla są projektowane w ten sposób, że się likwiduje te ogrodzenia, żeby po prostu było tak, że jest swoboda, że nie ma granic. To może też ilustruje dobrze w sferze politycznej ta tak zwana strefa Schengen. Pamiętacie, 2 lata temu Polska 21 grudnia znalazła się w tej strefie Schengen, która polega na tym, że nie ma granic, że się likwiduje granice. Nawet jeśli one tam politycznie, gospodarczo dalej istnieją, to właśnie tak politycznie już coraz mniej, żeby ludzie swobodnie się mogli przemieszczać w każdą stronę i żeby nie było tego poczucia, że to jest, że są jakieś granice. Bo my nie lubimy z natury granic, lubimy po prostu chodzić sobie jak chcemy. I to czasem jest właśnie dobrze zilustrowane, że jak gdzieś jest jakiś płot, jakieś ogrodzenie i to trochę ludziom tam przy morzu kiedyś tam trochę przeszkadzało komuś, bo budowali dom nowy i zrobili ogrodzenie, to ludzie ogrodzenie postawili, a my żeśmy zawsze sobie tędy chodzili. I co ludzie robią, jak im postawią płot, który im się nie podoba? To dziurę robią w płocie i przechodzą sobie. I było ogrodzone, a tu już patrzysz, jest już dziura zrobiona. Dzieciaki lubią tak po prostu. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że i w sensie duchowym, w tym świecie duchowym, zauważamy ten trend. Mianowicie tę próbę obalenia, usunięcia wszelkich barier dla naszego życia, wszelkich granic, wszelkich płotów, żebyśmy mogli robić to, co nam się chce, co nam się podoba. Unikamy, nie lubimy czegoś takiego, żeby były granice. I przed laty było więcej takich jasno wyznaczonych granic, granic moralności, granic etycznych w chrześcijaństwie. Dzisiaj wiele z tych płotów zostało już obalonych, albo przynajmniej dziury są porobione. I to takie dziury, że wszyscy się tak jakoś namierzają, żeby zawsze do tej dziury trafić. Nie lubimy z natury tej grzesznej natury, nie lubimy żadnych barier, żadnych ograniczeń. Oczywiście jest zasadnicza różnica pomiędzy ogrodzeniem więzienia, a ogrodzeniem przedszkola. Chciałbym użyć tego obrazu, żeby nam uświadomić, że ogrodzenie może służyć różnym celom. Jeśli chodzi o więzienie, to się ogradza je i to bardzo mocno, żeby to, co złe, nie wydostało się na zewnątrz, A w przedszkole, żeby to, co złe, nie dostało się do środka. Szkoły, polskie szkoły przed laty otwarte całkowicie dla kogo, kto tylko chciał wejść, wyjść, a dzisiaj, jak podchodzisz do szkoły, to ochroniarze, bramki, te rygle elektryczne, jakieś przepustki, siedzi na bramce tam jakaś i patrzy, a pan do kogo? Identyfikatory i tak dalej. Widzicie, jak to... Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali na ten temat i najpierw zacznijmy od uzmysłowienia sobie, przypomnienia, że ogrodzenie, płot w sensie duchowym jest swego rodzaju wyznaczeniem Bożej własności na tym świecie. Że Bóg wyznacza, określa, zakreśla granice swojej własności na tym świecie. W Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale mamy fragment Słowa Bożego, który mówi o pewnym gospodarzu, to jest podobieństwo Pana Jezusa. Czytamy 33 werset, 34. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę i zbudował wieżę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Nie będziemy czytali całego tego podobieństwa, ale ono dotyczy Izraela. Ono mówi o tym, że Bóg powołał, wybrał pewien naród, jeden naród spośród wszystkich narodów i zakreślił dla tego narodu granice. Jak przeczytaliśmy, wszystko tam urządził, co trzeba, ogrodził płotem, posadził, no i po jakimś czasie oczekiwał owocu z tej winnicy. I Jezus mówił w tym podobieństwie o Izraelu, że Bóg właśnie Izraela wybrał, zakreślił dla niego granice w swoim słowie, dał swoje słowo, prawa i po jakimś czasie oczekiwał owocu. To podobieństwo Pana Jezusa bardzo odnosi do 5 rozdziału Księgi proroka Izajasza, do tak zwanej pieśni o winnicy. Zaśpiewam mojemu oblubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Więc bardzo wyraźnie tutaj widać, że tamto podobieństwo Jezusa odnosiło się do Izraela. Że Bóg tak wyraźnie skoncentrował się, wyznaczył tę swoją własność na tym świecie, aby osiągnąć efekt, którego pragnął. Żeby właśnie z tej jego winnicy, z Izraela, płynęła dla niego chwała. Żeby naprawdę ludzie mogli poznać, o to jest Boża własność. Tak jak są działkowcy, słuchajcie, no są różne tam działki i tak dalej i ktoś ma tam swoją działkę, ją ładnie ogrodzi, przyłoży się, pracuje i tak dalej, żeby ten efekt potem był, żeby inni mówili, ale masz ładną działkę. I chodziło o to, żeby wszystkie narody mówiły, dobrze jest być narodem Bożym, dobrze jest być Bożą własnością. Izrael jako własność Boża naprawdę przynosi owoce, przynosi chwałę, chwałę Bogu. Bóg tego pragnął, Bóg chciał to zobaczyć. Ale niestety wydała ta winnica złe owoce. W tej pieśni, którą przeczytaliśmy, Bóg pyta, co jeszcze należało uczynić mojej winnicy, co ja jej nie uczyniłem? Wszystko zrobiłem. Co jeszcze można było zrobić, żeby wydała owoce? A to ona nie wydała owocu. Czyli Izrael niestety zawiódł Boga. Nie okazał się wiernym. I wracając do idei ogrodzenia, dalej kiedy czytamy tę pieśń o winnicy, Bóg mówi tak. Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono. Rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie. Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem. Nadto nakaże obłokom, aby na nią nie spuszczały deszczu. I widzimy tutaj, że brak ogrodzenia, brak płotu oznacza jak gdyby zdjęcie łaski Bożej z tego narodu. Że płot, że idea ogrodzenia jest jednocześnie jak gdyby świadectwem, że Bóg troszczy się o to miejsce, że Bóg dba o to miejsce, że Bóg nie pozwala temu, co złe, wedrzeć się do tego miejsca. I gdy Izrael zawiódł Boga, to Bóg mówi, to ja rozwalę w takim razie ten płot, rozbiorę ten mur, niech se każdy wchodzi i robi, co chce. I wiemy, że z Izraelem się tak stało. I wiemy, jak weszli do Izraela różne narody pogańskie, jak uprowadzili ich do niewoli, jak no, Holokaust jest najdobitniejszym dowodem tego, jak to się dzieje z narodem, który był Bożą własnością, był ogrodzony, otoczony, nikt nie mógł ich tchnąć. Ale gdy Bóg rozwalił płot, inne narody mogły robić i do tej pory jeszcze przecież w jakimś stopniu ten sąd istnieje. Ogrodzenie daje poczucie bezpieczeństwa. Bóg obiecał, że anioł pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Ten Boży płot chroni nas od złego. Anioł Boży zakłada obóz. Zakładanie obozu to głównie chodziło o to, żeby otoczyć dane miejsce, żeby ono było bezpieczne, żeby nie, zwłaszcza gdy przychodziła noc, żeby ci, którzy są w środku tego obozu, mogli spać spokojnie. I tu mamy ten piękny obraz z psalmu, że Bóg posyła swojego anioła, który zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ich ratuje. Oczywiście ogrodzony to nie to samo, co odgrodzony, żebyśmy to rozumieli. Ogrodzony to znaczy bezpieczny, mogący wyjść. To nie jest nie zamknięty w więzieniu, tylko bezpieczny. I nasze życie w Bogu jest takie bezpieczne. Takie bezpieczne, że właśnie, jak to czasem żartuję, gdy jesteśmy w kaplicy, możemy nawet się drzemnąć, bo się czujemy tu bezpiecznie, że nam tu nikt krzywdy nie zrobi. Bezpiecznie możemy mieszkać, jak Słowo Boże mówi, spokojnie ułożę się do snu i zasnę, bo Ty, Panie, sprawiasz sam, że bezpiecznie mieszkam. Dlatego też zauważmy, że pierwszą czynnością, jaką Nehemiasz wiedział, że trzeba wykonać po powrocie z niewoli, z uprowadzenia do niewoli babilońskiej, było to, żeby zająć się, jeśli chodzi o Jerozolimę, czym? Murem. Przybywszy do Jeruzalemu, spędziłem tam 3 dni, a potem zerwałem się nocą, ja i kilku mężów ze mną, nikomu nie wyjawiwszy, jaką myślą natchnął mnie mój Bóg, aby czegoś dokonać dla Jeruzalemu, a miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem. I przejechałem nocą przez bramę nad doliną w kierunku źródła smoczego i dotarłem do bramy śmietnisk i badałem dokładnie mury Jeruzalemu, które były zburzone i jej bramy strawione przez ogień. Potem pojechałem do bramy źródlanej do stawu królewskiego, a ponieważ nie było tam miejsca, aby zwierzę, na którym jechałem, mogło tamtędy przejechać, poszedłem piechotą pod osłoną nocy korytem potoku. Obejrzałem dokładnie mur. Potem zawróciłem, wszedłem przez bramy nad doliną i tak powróciłem. Lecz przełożeni nie wiedzieli, dokąd się udałem i co chcę uczynić. Dotychczas bowiem nie powiedziałem o tym Żydom, ani kapłanom, ani przedniejszym, ani przełożonym, ani reszcie, która miała wykonywać pracę. Natomiast obecnie rzekłem do nich, wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy, że oto Jeruzalem jest spustoszona, jego bramy spalone ogniem. Noże, odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. To ważna myśl. Żeby miasto mogło zacząć normalnie funkcjonować, trzeba było najpierw naprawić mur, ponieważ byli źli ludzie, którzy by mogli wchodzić w nocy, nocą wchodzić, wyrządzać krzywdę, kraść, rabować, przeszkadzać, zabijać. No, trzeba było naprawić mur. To ważna przenośnia, ważny obraz dla naszego życia duchowego. Żebyśmy mogli normalnie żyć dla Boga, żebyśmy mogli bezpiecznie mieszkać, żebyśmy mogli służyć Bogu, przynosić Mu owoc, potrzebne jest ogrodzenie naszego życia, ten Boży płot w naszym życiu. Ta idea płotu ma bardzo ważne odniesienie do naszego życia duchowego. Słowo Boże wyznacza granice i każe nam postawić określone płoty także w naszym życiu. I chciałbym przyjrzeć się kilku takim przykładowym płotom, ogrodzeniom, jakie Słowo Boże w naszym życiu każe nam stawiać, jakie stawia nam, wyznacza. To zależy już, czy my to zastosujemy, czy jesteśmy tylko słuchaczami Słowa, czy wykonawcami. Bardzo często jest tak, że jesteśmy niestety tylko słuchaczami. Posłuchamy, ale niczego nie wprowadzamy, czy prawie niczego nie wprowadzamy. Nie wiem, jak będzie z dzisiejszym kazaniem. Ja dzisiaj przytoczę parę przykładów. Sprawdźmy, czy my mamy już te płoty w naszym życiu postawione, czy może rozwalone, czy dziury są w tym płocie. No, zastanówmy się. Po pierwsze, Bóg każe nam postawić takie płoty, wyznacza takie, takie ogrodzenie, które ma nas chronić przed fałszywymi prorokami. Słowo Boże mówi, Mateusza 7,15, strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona, ściernie albo zostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Czyli Jezus wyraźnie powiedział, uważajcie, powiedział to do swoich uczniów, do swojego ludu, uważajcie, bo będą przychodzić do was fałszywi prorocy. Prorok to ktoś, kto mówi, że mówi od Boga, no nie? Będą przychodzić do was i uważajcie, trzeba im postawić płot, że jak będą się zbliżać, żeby się odbili od płotu, żeby nie mogli wejść, żeby nie mogli, bo jeżeli nie postawisz mu płotu, to przyjdzie, wejdzie i zwiedzie. Fałszywy prorok jest do tego, żeby zwieść. To jest jego rola, czy świadomie, czy nieświadomie, ale właśnie, żeby zwodzić. Więc po pierwsze, Biblia mówi, strzeżcie się, uważajcie, postawcie płot, żeby tego rodzaju ludzie nie mogli swobodnie wchodzić do waszego życia i robić z wami, co będą chcieli. Po drugie, Bóg stawia taki płot, który chroni nas przed obłudą. A Jezus rzekł im, miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. W Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale 6 wersecie to czytamy. Strzeżcie się, to znaczy postawcie płot, postawcie jakąś granicę. Uważajcie, niech faryzeusze i saduceusze, niech ich kwas nie ma dostępu do waszego życia. Co to znaczy ten kwas faryzeuszów i saduceuszów? Wyjaśnienie mamy w Słowie Bożym. W Łukasza 12,1 czytamy, a gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak, iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Mamy postawić tę granicę w naszym życiu, żeby obłuda nie miała prawa dostępu do naszego chrześcijańskiego życia. Ona się próbuje wedrzeć. Mamy jeszcze jeden tekst, Łukasza 20. Strzeżcie się uczonych w piśmie, którzy chętnie chodzą w długich szatach, lubią pozdrowienia na placach i pierwsze krzesła w synagogach i przednie miejsca na ucztach, a pożerają domy wdów i dla pozoru długie modły odprawiają. Ci surowszy otrzymają wyrok. Następnym płotem, który musimy postawić w naszym życiu, to płot przeciwko obłudzie. Obłuda się próbuje wedrzeć do naszego życia, żebyśmy udawali innych niż jesteśmy w środku, żebyśmy na zewnątrz byli inni niż tutaj w kościele, inni niż w domu, żebyśmy się ładnie uśmiechali do ludzi, a do swoich bliskich warczeli. Obłuda próbuje się wedrzeć do naszego życia, żebyśmy nasze życie stało się podwójne. I Biblia wyznacza nam płot, trzeba postawić płot. Obłuda nie ma prawa mieszkać w sercu wierzącego człowieka. Masz ten płot postawiony? Czy dziura się zrobiła w tym płocie? Łatwo jest, no obłuda jest dużym ułatwieniem. A wiecie, jak jest jakiś płot, no to przeszkadza. Dlatego się robi tę dziurę, żeby, no bo to takie ułatwienie. Nie trzeba obchodzić czasem, tak na prost. Obłuda jest swego rodzaju dużym ułatwieniem w życiu, no bo nie trzeba być tak zdyscyplinowanym, nie trzeba czasem się narazić, wystarczy obłudnie coś powiedzieć, no i już ludzie zadowoleni, wcale nie mając tego w sercu, ale żeby było miło. Nie, nie, obłuda nie ma prawa bytu w życiu prawdziwych chrześcijan, tak mówi Słowo Boże. Dalej, płoty, które Bóg wyznacza nam w naszym życiu, chronią nas przed przesadnym skupianiem się na zewnętrznych oznakach pobożności. Filipian 3:2 czytamy, strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. W tekście Sterna, czyli w przekładzie Nowego Testamentu dokonanym przez Żydów mesjańskich jest napisane tak, strzeżcie się psów, tych złoczyńców, okaleczeńców. Myśl jest następująca. że i do zboru w Filipii dotarli ludzie, którzy zaczęli namawiać wierzących, którzy przecież byli z pogan, nawrócili się do Chrystusa, że oni muszą się obrzezywać, że to trzeba po prostu wprowadzić przepisy zakonu mojżeszowego, bo inaczej nie będziecie zbawieni. I Słowo Boże mówi, strzeżcie się takich ludzi. Tu głównie chodziło o to właśnie, żeby się strzec przed takimi, którzy w zewnętrznych oznakach pobożności kładą nadzieję i zmuszają innych, żeby inni też przez zewnętrzne, tak jak obrzezanie na przykład, czy tam przestrzeganie sabatu i tak dalej, że przez takie rzeczy oni będą zbawieni. Strzeżcie się czegoś takiego. Trzeba takim ludziom, którzy zwracają uwagę na zewnętrzne rzeczy i się ich czepiają bez przerwy, trzeba im postawić płot, bo wejdą i steroryzują nasze życie chrześcijańskie. Nie rusz, nie dotykaj, nie wolno, za długie, za krótkie, nie w spódnicy, tylko w spodniach, a czemu bez chustki, a w tego, i takie rzeczy bez przerwy, a i czemu włosy trefione, a przecież powinny być tego, a czemu obcięte, a powinny być długie i tak dalej. Takich rzeczy steroryzują, trzeba im postawić płot, powiedzieć, to jest... Tutaj nie masz dostępu. Moje życie jest wyzwolone w Chrystusie i już nie będę wracał do takich zewnętrznych rzeczy i czynił z nich podstawę mojego zbawienia. Rozumiemy tę myśl? Dalej. Boże płoty chronią nas przed fałszywymi bogami, czy od fałszywych bogów. 1 Jana 5:21. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Ach, to znaczy... że może czasem do naszego życia wedrzeć się jakaś idea bożka, jakiegoś bałwochwalstwa, czegoś, co zabierze jak gdyby naszą uwagę, nasze siły i sprowadzi nas na manowce, że temu bożkowi, temu bałwanowi będziemy służyć. Ileż bałwochwalstwa jest w naszym kraju. Bo nie postawiono płotu, bo pozwolono, że fałszywe bogi weszły do świadomości, do pobożności chrześcijan. I tak taki fałszywy Bóg może zabrać ci pół życia, może cię ograbić ze wszystkiego, może cię wyniszczyć psychicznie, może doprowadzić do tego, że będziesz miał wyprany mózg, że w ogóle będziesz robić rzeczy, oddasz wszystko zupełnie bez sensu. Oddasz czas, energię. Fałszywy Bóg, czyli jakaś idea, jakaś postać, jakiś lider, ktokolwiek, ktoś, kto zabiera naszą uwagę od samego Chrystusa Pana i sprowadza do adoracji, zmusza do adoracji, zmusza do oddania się Jemu, tej idei, temu bożkowi, mówiąc krótko. Trzeba postawić płot, aby te bożki nie wkraczały do naszego życia, żebyśmy nie służyli, żebyśmy nie byli bałwochwalcami, żebyśmy służyli Bogu żywemu, a nie czemu innemu, a nie żadnej innej sprawie. I ostatecznie jeszcze chciałbym ogólnie powiedzieć, że Boże płoty chronią nas od złego. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Musi być ogrodzenie, musi być płot. Dlatego w modlitwie pańskiej mówimy i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. O Panie, postaw ten płot, chroni nas od złego. Niech Twój anioł zakłada ten obóz wokół nas, aby zło nie mogło się wedrzeć do naszego życia. Bracia i siostry, gdy mówimy o tym wszystkim dzisiaj, o tej idei Bożego płotu, ogrodzenia, które nas chroni od wielu złych rzeczy, to tylko przykłady wymieniłem, jest ich dużo więcej w Słowie Bożym, to trzeba nam pamiętać, że Bóg uczynił nas, każdego z nas, osobiście odpowiedzialnym za swoje życie, za stan swojej duszy, swojego serca przed Bogiem. Trzeba o tym pamiętać. Pieśni nad pieśniami czytamy dramatyczne wyznanie oblubienicy, która mówi, synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, kazali mi pilnować winnic, lecz nie ustrzegłam swojej własnej winnicy. To ważna myśl. Bardzo łatwo jest i często nawet jesteśmy do tego nakręcani przez innych, żeby uważać na innych, żeby tam się zająć innym, żeby przypilnować innych, a sami siebie zaniedbujemy. Łatwiej jest też nawet widzieć u kogoś tam, czy cudze podwórko oglądać, nie? A na swoje nie za bardzo. Bardzo łatwo jest zajmować się innymi, innych oceniać, brać się za źdźbło w oku brata, podczas gdy belka jest we własnym oku. Bardzo łatwo tak się może stać. Ale Słowo Boże mówi, że my odpowiadamy przede wszystkim za siebie. Przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, żeby w naszym życiu te płoty nie były, które Słowo Boże wyznacza, nie były rozwalone. Żebyśmy nie nastawiali płotów po swojemu oczywiście, ale to, co Bóg wyznacza, to Bóg nam mówi, że ma być w naszym życiu wyznaczone, odgrodzone, to obowiązkowo powinno być, bo Bóg po to to robi, żeby zabezpieczyć nasze życie. Jego ogrodzenia to jest wielkie dobrodziejstwo dla nas. Już na początku rozważania o tym wspomniałem i teraz chcę wrócić do tej myśli. W Psalmie 121, wersecie 4 jest napisane: oto nie drzemie ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec będzie Cię od wszelkiego zła, strzec będzie duszy Twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego teraz i na wieki. Oto nie drzemie, ani nie zasypia stróż Izraela. On jest zainteresowany tym, aby nas strzec, aby nas zachować od wszelkiego zła, strzec naszej duszy. Ponieważ Bóg w swoim Słowie wskazał nam, którędy przebiega granica, gdzie ma stać płot odgradzający Jego własność. Dlatego mamy właśnie zadanie, abyśmy czujniej niż wszystkiego innego strzegli swego serca, bo z tego właśnie, z Niego, z serca naszego tryska źródło życia. Powinniśmy zadbać, pamiętać. To jest nasza podstawowa odpowiedzialność przed Bogiem. Bóg nam określił, co i jak i kiedy i gdzie, a my mamy to stosować. Przede wszystkim w odniesieniu do własnego serca, własnego życia. Dlatego, bracia i siostry, ogródźmy swoje życie. Odpowiednio nasze życie oznakujmy. Niech będzie wyraźnie wiadome, że za tym płotem to już jest teren, na który nie każdy może sobie wkroczyć. Nie każdy może sobie chodzić. Uwaga, to jest teren, który jest wyznaczony. Ma swojego właściciela. Niech ludzie wiedzą, że w naszej obecności nie na wszystko mogą sobie pozwolić. Niech wiedzą, że między nimi jest chrześcijanin, uczeń Jezusa. Niech wiedzą, że w Jego towarzystwie nie można wszystkiego robić, że z Nim nie można, że On nie jest do tańca i do różańca, że On jest do różańca. Czy wiadomo, że nie rozumiecie myślnie. Niech ludzie wiedzą, że my należymy do Jezusa Chrystusa. Niech to będzie wiadome. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych, mówi Słowo Boże. Niech. Ja nie należę do siebie. Może jakbym należał do siebie, to bym poszedł tu i tam. Do tego kina bym poszedł na ten film, poszedłbym do tego baru, poszedłbym do tej knajpy. Co może jeszcze innego bym zrobił? Może bym nawet, no już nie będę mówił, co jeszcze bym zrobił, ale może bym i zrobił, gdybym nie należał do siebie, bym należał do siebie. Ale ja należę do Jezusa. Jestem Jego własnością. A własność Jezusa Chrystusa, ta ogrodzona własność Jezusa, to jest teren prywatny, to należy do Jezusa. Wchodzę do mojego miejsca pracy, wchodzę do, no, gdziekolwiek jestem. Może nie mam na czole napisane własność Jezusa Chrystusa, ale ludzie szybko powinni się zorientować, a jak są tępi, to trzeba im wprost powiedzieć: słuchaj, ja jestem własnością Jezusa Chrystusa. Trzeba się do tego przyznać, może zrobić tak jak ten piłkarz Kaka. Ja należę do Jezusa. Niech wszyscy wiedzą, niech miliony ludzi na całym świecie wie, ja należę do Jezusa. Może milionom my nie potrafimy zakomunikować, jak on bo on jest sławny, a my może nie jesteśmy tacy sławni, ale przynajmniej tej pięćdziesiątce najbliższych wokoło możemy to zakomunikować, no nie? Tu jest płot, tu jest Boży płot, a na nim napisane, to jest własność Jezusa Chrystusa, należy do Jezusa. Nie każdy może sobie wchodzić i robić, co chce. Wszystko jest jasne, co powiedzieliśmy? Więc Bóg zakreślił granice dla naszego życia i ogrodził je swoim płotem. Jak na to reagujemy, bracia i siostry? Narzekamy czy dziękujemy? Doceniamy Jego płoty? Czy wyrywamy się poza ogrodzenie, a przynajmniej dziurę jakąś robimy, żeby coś jednak w tygodniu zrobić po swojemu? No to zareagujmy. Powstańmy.